Rozdział 12. Uczta miesięczna. Uczta miesięczna udała się znakomicie, chociaż ani ja, ani doktor nie mogliśmy później powiedzieć, że jesteśmy syci. Dań było bardzo dużo, to prawda. Ale półmiskami były skorupki orzechów włoskich, a napoje podawano w miseczkach żołędziowych. I trzeba było zadać sobie dużo trudu, żeby najeść się i napić do syta. Ale uczta była z innych względów tak zajmująca i niezwykła, że obaj nie zdawaliśmy sobie nawet sprawy z tego, czy jesteśmy syci czy głodni. Przede wszystkim nie zdarzyło nam się jeszcze nigdy w pokoju, w którym było zaledwie miejsce dla nas dwóch, zasiąść wspólnie do stołu z 5000 szczurów i myszy. Gdyśmy już usiedli i spory myszy o to, aby usiąść jak najbliżej wielkiego męża, ustały, członkowie klubu zachowywali się bez zarzutu. Obsługa składała się z dwóch grup kelnerów, z których jedni pracowali pod stołem, drudzy na stole. Kelnerzy na stole przynosili dania ze środka stołu gościom, którzy na kształt wieńca szerokiego na 20 szczurów zasiedli na skraju stołu. Inni kelnerzy zajęci byli w bieganiem i zbieganiem po nogach stołowych tam i z powrotem z kuchni do sali, aby opróżnione półmiski napełniać i podawać. Gdy ostatnie danie zostało spożyte, biała mysz zastukała w stół i poprosiła o spokój. Natychmiast umilkła rozmowa i niektórzy członkowie zaczęli uciszać kelnerów, którzy sprzątali nieco hałaśliwie skorupki orzechów i miseczki żołędzi. W końcu, gdy się drzwi do kuchni zawiesiło skórką banana, aby nie przeszkadzał brzęk zmywanych naczyń, podniosła się czcigodna pani burmistrz, pierwsza przewodnicząca klubu myszy i szczurów, chrząknęła z godnością i rozpoczęła bardzo piękną mowę. Najpierw zwróciła się do doktora i oznajmiła mu w imieniu całego klubu, jak bardzo czuje się szczęśliwa, mogąc go powitać przy wspólnym stole. Potem zwróciła się do ogromnego tłumu myszy i szczurów i opowiedziała im w krótkich słowach, co doktor Dolittle zrobił dla wychowania i wykształcenia myszy i że jego wysiłki powinny w przyszłości wydać piękne owoce. Po raz pierwszy w historii naszego wielkiego narodu, powiedziała biała mysz, dana jest nam sposobność do wykazania swych uzdolnień. Jakież to życie wiodłyśmy dotychczas. Gonione, tępione, musiałyśmy bezustannie uciekać, kryć się. Taki był nasz zwykły los. Mądre zarządzenie doktora Dolittle umożliwiło rodowi mysiemu i szczurzemu tutaj w mieście zwierząt zainteresowanie się innymi sprawami, nie tylko uciekaniem przed pazurami psów i kotów i chronieniem się od pułapek. A jakież, szanowne zgromadzenie, są rezultaty czynu doktora Dolittle? Przewodnicząca uczyniła przerwę i pogładziła białe wąsiki, gdy tymczasem słuchacze siedzieli jak zaczarowani, oczekując dalszego ciągu. Wszystko to, co tutaj widzimy, ciągnęła dalej biała mysz, wskazując zręcznym ruchem łapki ozdobne ściany sali zebrań, to wszystko, całą tę wspaniałą instytucję nazwaną klubem myszy i szczurów, wasze wykształcenie, wychowanie waszych dzieci. Słowem, te wszystkie zdobycze kultury zawdzięczamy doktorowi Dolittle, który uwolnił nas od ciągłej trwogi i umożliwił życie swobodne i spokojne. Proponuję, abyśmy doktorowi Dolittle, który zaszczycił nas dzisiaj swoją obecnością, wyrazili nasze szczególne podziękowanie i nasze uznanie za to wszystko, co uczynił dla dobra myszy i szczurów. Doktor Dolittle, niech żyje, niech żyje, niech żyje! Gdy przewodnicząca zakończyła przemówienie, powstała wielka wrzawa. Każdy z 5000 członków klubu szczurów i myszy podskoczył z głośnym piskiem, dając tym wyraz zgodności z uczuciami mówcy. Zauważyłem, że doktor był wzruszony tymi bardzo osobliwymi demonstracjami na swoją cześć. Potem nastąpiła krótka przerwa wskazująca, że zgromadzenie oczekuje w odpowiedzi przemówienia gościa honorowego. Wobec tego doktor Dolittle wstał, wprawdzie z wielką ostrożnością, aby nie zrujnować salonu gościnnych gospodarzy, i wygłosił krótkie przemówienie, które również spotkało się z gorącym przyjęciem. Potem nastąpiły osobiste prezentacje. Wśród gości, którzy pragnęli zostać przedstawieni wielkiemu mężowi, było dużo ciekawych osobistości. Na przykład mysz z muzeum, zamieszkująca muzeum przyrodnicze w stolicy, która dla wzięcia udziału w uroczystościach nie lękała się odbyć tak długiej podróży. Szczur kolejowy umieścił ją w pociągu towarowym, o którym wiedział, że będzie przejeżdżał w pobliżu Puddleby. Mysz z muzeum była wesołym stworzonkiem, które posiadało mnóstwo wiadomości przyrodniczych i przekazała ona doktorowi wiele nowin o uczonych londyńskich. Potem mysz z ogrodu zoologicznego, która przybyła z Londynu, chwaliła się tym, że przebywa często w klatce lwa, aby mu wykraść trochę tłuszczu, rozumie się wtedy, kiedy lew śpi. Poza tym były obecne mysz kawiarniana, mysz z lodówki, która ze względu na zimny klimat, w którym stale przebywała, nosiła wyjątkowo długie i puszyste futerko. Był także i poczciwy stary szczur okrętowy, ten sam, który niegdyś na Wyspach Kanaryjskich uprzedził doktora o spróchniałych deskach na jego statku. Porzucił teraz na zawsze służbę na morzu, aby w klubie meszy i szczurów w Puddleby spędzić resztę dni swego życia w spokoju. Wśród wielu innych trzeba wymienić jeszcze mysz szpitalną i mysz teatralną. W takim tłumie mógł doktor każdemu gościowi poświęcić naturalnie tylko kilka chwil. Ale wówczas, gdy przewodnicząca przedstawiała nam gości i opowiadała o nich w krótkich słowach, doszedłem do przekonania, że towarzystwo myszy i szczurów, jeśli się pozna ich życie i obyczaje, może być równie ciekawe jak najlepiej dobrane towarzystwo ludzi.